W drugim rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł zwraca się głównie do Żydów. Jak wiemy, chrześcijańska wspólnota w Rzymie składała się po części z nawróconych Żydów. Bóg chciał, żeby Izraelici byli jego misjonarzami wobec innych narodów. Celem ich życia miało być dzielenie się z innymi objawieniem prawdziwego Boga. Bóg nazwał ten lud swoim świadkiem. Sama nazwa Żyd oznacza dosłownie chwałę. Tak więc ich powołaniem było przyniesienie chwały Bogu. Jednak ich życie dalekie było od tego, do jakiego powołał ich Bóg. Apostoł Paweł piętnuje ich nieposłuszeństwo względem Boga i ich nieuzasadnioną duchową pychę. W drugim rozdziale listu do Rzymian znajdujemy słowa, które Paweł kieruje bezpośrednio do każdego Izraelity. Ty więc innych pouczasz, a sam nie chcesz przyjąć pouczenia? Wołasz, nie kradnij, a sam kradniesz? Mówisz, nie cudzołóż, a sam cudzołożysz? Pogardzasz bożkami, a okradasz ich świątynię? Jesteś dumny, że masz prawo Mojżesza, a łamiąc to prawo, znieważasz Boga? Apostoł zwraca się przez ty nie do poszczególnego Żyda, który może być czystym i uczciwym człowiekiem, ale do Żydów jako społeczności. Duma posiadaczy prawa nie jest w stanie przeszkodzić im w wielokrotnym przekraczaniu najprostszych zakazów. Pomyślmy teraz o nas. Dopóki nie mamy nic innego niż prawo, znajdujemy się w podobnej sytuacji. Ty, który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? Czy rzeczywiście nie posiadamy chociażby w naszej bibliotece niczego, co byłoby w oczach Boga nie naszą własnością? Ty, który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Czy słowa Jezusa do oskarżycieli kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem, nie zmusiłyby i nas do odejścia w milczeniu? Albo czy żarliwie wyznawane przekonania nie słabną, gdy chodzi o pieniądze? Musimy zrozumieć stanowisko Pawła. Nie chodzi mu w tym wszystkim o postawę moralną jako taką. Jemu chodzi o Boga i o stosunek człowieka do Boga. Dlatego swojego ataku nie kończy okrzykiem „zły z ciebie człowiek”, ale stwierdzeniem o wiele bardziej druzgocącym. Mówi: ty, który chlubisz się prawem, przez przekraczanie prawa bezcześcisz Boga, bo z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Człowiek pochodzący z Izraela chlubił się, że jest inny niż ślepi poganie, ponieważ zna zakon, zna prawo i kocha je. Poza tym, przecież człowiek taki był obrzezany na znak przymierza z Bogiem. W żydowskim katechizmie znajdujemy pytanie, co za pożytek jest z obrzezania? I odpowiedź, chroni ono od gehenny, czyli od piekła. Natomiast apostoł pisze, obrzezanie tylko wtedy ma znaczenie, jeżeli przestrzegasz prawa. Gdy jednak przekraczasz przepisy prawa, to nie jesteś wiele lepszy od nieobrzezanego poganina. Apostoł naucza więc, że obrzezanie jest pożyteczne jedynie wtedy, gdy obrzezany człowiek przestrzega Boże prawo, gdy żyje zgodnie z wolą Boga. Apostoł Paweł co więcej naucza, że obrzezanie staje się nieobrzezaniem, jeśli osoba obrzezana przekracza Boże prawo. Apostoł rani żydowską dumę, pisząc dalej: jeżeli zaś poganin postępuje zgodnie z wymaganiami prawa, to czy Bóg nie postąpi z nim tak, jakby był obrzezany? Dlatego człowiek nieobrzezany, który zachowuje prawo, będzie sądził ciebie, mimo że ty jesteś obrzezany i masz księgę prawa, ale go nie zachowujesz. Jak to możliwe? Ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia prawo, będzie sądził ciebie, który mimo litery prawa i obrzezania jesteś przestępcą prawa. Mocne słowa apostoła. Tak ma się więc sprawa z Żydem, mimo obrzezania i prawa. Chrześcijanie rzymscy muszą z całą wyrazistością zdawać sobie z tego sprawę, jeśli chcą w sposób właściwy rozmawiać z członkami synagog żydowskich. Ty, który chlubisz się prawem, przez przekraczanie prawa bezcześcisz Boga. Jeśli jesteś przestępcą prawa, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem, podkreśla apostoł. Te ostre słowa wypływają z miłości, miłości, której celem jest prawda i zbawienie. Świadomość tragedii Żydów niezbędna jest chrześcijanom rzymskim również ze względu na nich samych. Niezależnie od tego, czy przyszli do chrześcijaństwa bezpośrednio z judaizmu, czy też stawszy się prozelitami, od lat upatrywali w judaizmie jedyną drogę zbawienia. Muszą jasno i wyraźnie zdawać sobie sprawę, dlaczego judaizm nie jest w stanie im pomóc, dlaczego są chrześcijanami i na czym polega istotna różnica pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem. Jest to zarazem krytyczne pytanie skierowane pod adresem chrześcijaństwa, dawniejszego i dzisiejszego. Czy jako chrześcijanie i oni i my istotnie i rzeczywiście odróżniamy się od Żydów? Czy Pawłowe oskarżenia nie dotyczą także nas, naszych wspólnot? Czy nieustające nieszczęście naszych kościołów, organizacji, środowisk chrześcijańskich nie polega na tym, że praktyką codzienną jest sprzeczność pomiędzy słowami a czynami, między tym, co się mówi, a tym, jak się żyje? Chrześcijaństwo dzisiejsze w znacznej swej liczbie jest niczym innym, jak opisany tu typ judaizmu, powierzchownego, obrzędowego. Chrześcijaństwo współczesne nie zna i nie chce znać obrzezania serca w duchu, ani odnowienia przez Ducha Świętego, widząc w tym przesadę i fanatyzm. W gruncie rzeczy chrześcijaństwo dzisiejsze jest podobnie jak judaizm w tamtych czasach legalistyczne. Zna tylko prawo. Pociesza się, że przynależność do jakiegoś kościoła i przyjmowanie sakramentów zastąpi całą brakującą resztę. Wszystkie oskarżenia apostoła sformułowane przez niego w rozważanym przez nas fragmencie względem judaizmu dotyczą także w dużym stopniu obrzędowego, powierzchownego chrześcijaństwa. Obrzezanie oznaczało, że Żydzi zobowiązują się w pełni do przestrzegania prawa Bożego. Jednak jeśli w głębi swojej duszy nie kochali Boga, nie słuchali Jego przykazań i nie oddawali Mu należnej czci, to przymierze z Bogiem było złamane, a Jego znak cielesny, to znaczy obrzezanie, nie miało już wtedy znaczenia. Wiadomo przecież, że także i inne narody praktykowały obrzezanie. Żydzi, którzy nie słuchali Boga z głębi serca, nie byli lepsi od pogan. Apostoł pisze w końcowych wersetach drugiego rozdziału listu do Rzymian: nie ten bowiem jest prawdziwym Żydem, kto jest nim na zewnątrz, ani nie to obrzezanie jest prawdziwe, które zostało dokonane na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnętrznie, a prawdziwe obrzezanie dotyczy serca, dokonuje się w duchu, a nie według litery. Taki człowiek znajduje uznanie u Boga, a nie u ludzi. Bez trudu słowa te można odnieść do chrześcijaństwa. Jeżeli wszystko rzeczywiście ma się zmienić, to i Żyd, i chrześcijanin potrzebują obrzezania serca w duchu, jak pisze apostoł. Dopiero wtedy skończy się nieszczęście ukazane na przykładzie Żyda: rozdwojenie, zakłamanie, fałszywa chluba. Dopiero wtedy zniknie ukryte za fasadą judaizmu czy chrześcijaństwa egoistyczne ja człowieka, który obawia się ujawnienia na sądzie Bożym i dlatego szuka ucieczki w sądzeniu innych albo w niebezpiecznym liczeniu na dobroć Boga. Dopiero wtedy i Żyd, i chrześcijanin staną się zewnętrznie Żydem i chrześcijaninem, gdy zrozumieją, iż obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, to jest prawdziwe obrzezanie. W duchu, a nie według litery. Taki człowiek ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga, podkreśla apostoł. Niektórzy ludzie dzisiaj chlubią się chrztem, tak jak Żydzi chlubili się i byli dumni z obrzezania. Obydwa te obrządki nie mają znaczenia, jeśli nie towarzyszy im wewnętrzne oddanie się Bogu. W jaki sposób następuje obrzezanie serca w duchu, a nie według litery? Na to pytanie będziemy chcieli odpowiedzieć, studiując dalsze rozdziały listu do Rzymian. W trzecim rozdziale listu do Rzymian znajdujemy kontynuację polemiki Pawła z Żydami. Jest to zarazem niejako rozmowa z wszystkimi ludźmi o moralności religijnej. Przeczytajmy początkowe wersety 3 rozdziału. Czym więc góruje Żyd nad poganinem? I czy obrzezanie ma jakieś znaczenie? Owszem, wielkie i to pod każdym względem. Przede wszystkim dlatego, że Żydzi otrzymali obietnice Boże. Jeżeli nawet niektórzy z nich nie dochowali Bogu wierności, to cóż z tego? Czy ich niewierność niweczy wierność Boga? W słowach Boga zawiera się Jego serce, Jego istota. Pomyślmy, ile zaufania okazał On niewielkiemu narodowi izraelskiemu, składając w Jego ręce drogocenne dobro swoich słów, zamiast przekazać je na przykład potężnym Asyryjczykom czy szlachetnym Grekom. Czy my, uprzywilejowani posiadaniem Słowa Bożego, doceniamy tę przewagę nad milionami innych ludzi? Czy nie są dla nas ważniejsze walory pobożności, jakich tak pilnie doszukujemy się w sobie? Słowo Boże jest naszym skarbem. Bóg powierzył Żydom swoje słowa. Czy jednak z rozważań w rozdziale 2 nie wynikało, że Żyd przegrał wszystko? Czekamy w napięciu na odpowiedź apostoła. Odpowiedź ważną także dla nas, gdy pomyślimy, jak bardzo i my niszczymy dary Boże. Odpowiedź otrzymujemy wówczas, gdy odwracając oczy od siebie, kierujemy spojrzenie ku Bogu, którego niezłomna stałość ukazuje się nam w całej wielkości. Cóż z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Pyta apostoł. Czyż niewierność ich zniweczy wierność Boga? Weźmy to sobie głęboko do serca. Niezmiernie łatwo przychodzi nam tworzyć obraz Boga na nasze własne podobieństwo. Uważamy, że i On jest również chwiejny jak my, kiedy chodzi o wybór i obdarzanie miłością. I oczywiście przy każdej okazji gnębi nas myśl, że już nas opuścił, że ma już nas dość. Są to myśli grzeszne, myśli, które obrażają Boga. Swoim stosunkiem do Izraela Bóg w niewyobrażalnej dobroci pokazał, że nasza niewierność nie może zniweczyć Jego wierności. Już w chwili popełnienia pierwszego grzechu człowiek oskarżył Boga, mówiąc: kobieta, którą mi dałeś, czyli właściwie winien jest sam Bóg. I ten proces przeciwko Bogu ciągnie się przez wieki. To jest niesłychane, niewiarygodne przekręcenie wszystkiego, ale tak jest i to jest rzeczywiście sąd. Bóg jeszcze i w tym procesie musi zwyciężyć, aby okazać się sprawiedliwym w słowach swoich i aby być zwycięzcą, gdy będzie sądzony. Nie decydują w tej kwestii zewnętrzne dowody potęgi Boga. To oczywiste, że On mógłby wszystkich swoich wrogów siłą zmusić do milczenia. Jednak nie czyni tego. Takiego zwycięstwa nie uznałby za prawdziwe i całkowite. Prawdziwe usprawiedliwienie osiąga On tylko wtedy, gdy odniesie dogłębne zwycięstwo nad sercem ludzkim, gdy doprowadzi człowieka do pokuty. Fakt, że niektórzy nie uwierzyli, jest nieistotny, gdyż wierność Boga jaśnieje tym mocniej, pisze apostoł. Przez niewiarę ludzi ujawnia się prawda, że niewierność i kłamstwo istnieją tylko po stronie człowieka, że każdy człowiek jest kłamcą, a Bóg pozostaje wierny. Niewierność i kłamstwo istnieją tylko po stronie człowieka. Kiedy człowiek nareszcie uwielbi Boga, zajaśnieje w pełni sprawiedliwość Boża i dzięki temu zostanie usprawiedliwiony również człowiek. Tak objawione jest w Ewangelii usprawiedliwienie Boże, jako rzeczywista sprawiedliwość Boża, dokonana w Jezusie Chrystusie. W swoim egoizmie patrzymy najczęściej na sprawę usprawiedliwienia z jednego tylko punktu widzenia. Co ja będę z tego miał? Czy mnie przyniesie to błogosławieństwo? Czy to rzeczywiście jedyna droga ratunku dla mnie? Może się przy tym zdarzyć rzecz przerażająca. My, rzekomo uratowani i zbawieni, pozostaniemy we władzy egoizmu i grzechu. Apostoł stawia więc dalsze pytania. Jeżeli zło, które popełniamy, wywołuje sprawiedliwy gniew Boży, to jaki stąd wniosek? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, dlatego że wybucha gniewem? Powtarzam to, co mówią ludzie. Nic podobnego. Gdyby Bóg nie był sprawiedliwy, jakże mógłby sądzić świat? Jeżeli w wyniku mojego kłamstwa jeszcze wyraźniej wyjdzie prawda Boża i zajaśnieje blask Jego chwały, to dlaczego ja miałbym być jeszcze sądzony jako grzesznik? Czy nie lepiej byłoby kierować się zasadą: czyńmy zło, aby wyszło z tego dobro? Niektórzy ludzie w taki sposób mnie oczerniają. Spotka ich zasłużona kara. Jest oczywiste, że pisząc te słowa, apostoł Paweł był świadomy oszczerczego przekręcania sensu dobrej nowiny przez jego przeciwników, których ja boleśnie zostało zranione i za to znienawidzili apostoła. Dla ludzi dzisiejszych Paweł, przemawiający z kart Biblii, jest bezspornym autorytetem. Z jego zdaniem musi liczyć się każdy, kto przynależy do Kościoła Jezusa. Ale wtedy jego sytuacja przedstawiała się zupełnie inaczej. Paweł był postacią kontrowersyjną. Był prześladowany, zwalczany, podejrzewany i obrzucany obelgami. Nie tylko przez większość Żydów, ale także przez szerokie kręgi chrześcijan. O ile jego dobrej nowiny o pokucie nie słuchano w stanie głębokiej pokuty i pokory, ale jedynie z pozycji chłodnego obserwatora, to myśląc logicznie, słuchacze mogli dojść do strasznej konkluzji. Skoro apostoł naucza, że nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, znaczy to, że dobry Bóg postępuje niesprawiedliwie, wywierając na nas gniew. Pójdźmy jeszcze dalej. Paweł dopiero co powiedział: wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. A więc przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do Jego chwały. Wobec tego dobry Bóg może się rozkoszować tą chwałą, ale niech będzie łaskaw nie sądzić mnie więcej jako grzesznika. Przecież mój grzech służy Jego chwale. Grzeszmy więc ze wszystkich sił, żeby tym wspanialej jaśniała chwała Boża. Takie rozumowanie jest z pozoru rzeczywiście logiczne i tą logiką posługiwano się przeciwko apostołowi Pawłowi. Apostoł Paweł czuje się zraniony do głębi. Nie wdaje się jednak w dyskusję. W sposób krótki i ostry przeciwstawia tej logice fakty. Gniew Boży miałby być niesprawiedliwy, wszak Bóg jest sędzią świata. A wszystkich, którzy posługują się podobnym rozumowaniem, żeby z nowiny, dobrej nowiny, z Ewangelii uczynić śmieszną karykaturę, spotka zasłużony koniec. Potępienie takich jest sprawiedliwe, pisze apostoł. Spotka ich wszystkich zasłużona kara. Dyskusja z takimi ludźmi jest niemożliwa i zbyteczna. Czyżby jednak w tej logice nie było słowa prawdy, małego ziarenka prawdy? Czy we wszystkim, co dotąd usłyszeliśmy, Bóg nie okazał się rzeczywiście niesprawiedliwy? Paweł wzdraga się wewnętrznie przed takim zestawieniem. Święty, żywy Bóg, niesprawiedliwy. Ale apostoł podkreśla, że jedynie cytuje wypowiedzi ludzi i wyjaśnia ich sposób rozumowania. Po ludzku mówię, pisze apostoł. Tak, bo właśnie w ten sposób ludzie ośmielają się interpretować jego rozważania, nie widząc w Bogu Boga. Dlatego wszystko schodzi na fałszywe tory. Człowiek nie zrobi tego, co może i co czyni Bóg, który na mocy świętego prawa odrzuca grzech, zwraca ku niemu swój gniew i zarazem grzech ten obraca na swoją chwałę i ku zbawieniu człowieka. Tylko Bóg potrafi dokonać tej mistrzowskiej sztuki, aby okazać się sprawiedliwym i zwyciężyć w wytoczonym mu bluźnierczo procesie, a dzięki swojemu zwycięstwu usprawiedliwić grzesznika i uratować go z dna przegranej. O tym wspaniałym czynie dokonanym przez Boga w Jezusie Chrystusie mówi dobra nowina zwiastowana przez apostoła Pawła. W Ewangelii usprawiedliwienie Boże jest objawione z wiary w wiarę, pisał wcześniej apostoł. Tak, tak głęboka jest mądrość i tak pełna jest miłość świętego, sprawiedliwego Boga.